Muzyczne Radia Kielce.
Radosław Podsiadły, dzień dobry. Rozpoczynamy studio polityczne Radia Kielce. Dla słuchaczy otwieramy numer telefonu 41 200 2020. Państwa opinie wyemitujemy pod koniec programu. A w studiu są dzisiaj z nami senator Krzysztof Słoń, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry państwu.
Poseł Mariusz Gosek, Solidarna Polska.
Kłaniam się, dzień dobry.
Leszek Wawrzyła, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Katarzyna Czech-Kruczek, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Grzegorz Żmuda, Nowa Lewica.
Dzień dobry państwu.
Rafał Kasprzyk, Polska 2050.
Dzień dobry państwu.
I Łukasz Wasilewski, Konfederacja, Ruch Narodowy.
Dzień dobry.
I zaczynamy od razu od pierwszego tematu. Zamiast jednej listy opozycji ostatnie dni przynoszą ostry spór między liderami Platformy Obywatelskiej i Polski 2050, ale nie tylko. Czy to oznacza, że projekt zjednoczonej opozycji odszedł w niebyt? O to pytamy chyba na początek panią Katarzynę Czech-Kruczek.
No w zasadzie już formalnie od listopada, kiedy Platforma Obywatelska przyjęła uchwałę, znaczy konkretnie Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej przyjęła uchwałę w przedmiocie wspólnej listy partii opozycyjnych. Chociaż już te nawoływania były w zasadzie od początku zeszłego roku ze strony liderów Platformy Obywatelskiej, w tym pana Donalda Tuska, o podjęcie najpierw rozmów, a później już wiążących postanowień w zakresie jednej wspólnej listy. No jak wynika z sondaży, opozycja... Oczywiście te sondaże się zmieniają, różne są wyniki tych sondaży w zależności od pewnych momentów w roku i pewnych też wydarzeń, które się toczą na scenie politycznej. Tym niemniej należy zwrócić uwagę na to, że te sondaże no mniej więcej aktualnie kształtują się w sposób podobny, gdzie no opozycja jednak ma w tym znaczącą przewagę nad partią rządzącą PiS wraz z koalicjantami, czyli Zjednoczoną Prawicę. I wydaje się, że należy wykorzystać tę sytuację, jako że podejrzewam, że wszystkich liderów i członków partii opozycyjnych jednoczy wspólny cel i wspólne wartości oraz tym celem jest...
Z tymi wartościami to chyba niekoniecznie, bo jednak są bardzo duże...
Myślę, że zaufanie do konstytucji, jednak nadrzędność jej w stosunku do struktury aktów prawnych, jak również praworządność i przywrócenie w Polsce tej praworządności, no to jest podstawowa wartość. Pewne różnice, które między partiami są, no to wynikają z tego, że jedne partie jednak zmierzają w lewym kierunku bardziej, inne są centrowe, inne może nawet troszeczkę skręcają w prawo, ale to jest w tym takim właściwym tego słowa znaczeniu, ponieważ ja przeciwko prawicowym partiom nic nie mam, o ile nie hołdują one łamaniu ewentualnie praw człowieka, tudzież praworządności i przedstawiania się jako partie prawicowe, ale tak naprawdę dążące do uzyskania w Polsce, w zasadzie utworzenia w Polsce systemu wręcz totalitarnego.
Teraz już odbiegamy bardzo mocno od tematu.
Tak, natomiast tak jak mówię, w listopadzie Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej przyjęła tę uchwałę. W tej uchwale również te wartości, które mają właśnie jednoczyć, konsolidować partie polityczne, zostały wymienione i Platforma dąży do tego, mimo wszystko, chociaż są różne koncepcje na temat startu opozycji w wyborach. Też padają pomysły utworzenia dwóch list, które no tutaj by te jednak ten taki delikatny podział bardziej sygnalizowały. Natomiast Platforma jest zwolenniczką jednak utworzenia jednej listy wspólnej i dlatego ten apel ze strony pana przewodniczącego Donalda Tuska w stronę pana Kośniaka-Kamysza, pana Czarzastego i przede wszystkim i również pana Szymona Hołowni został skierowany. Ja osobiście mam głęboką nadzieję, że uda się dojść do porozumienia w tym zakresie, bo no cel jest jeden. Odsunąć jednak Zjednoczoną Prawicę od rządu w naszym kraju, gdyż są, i to jest moje zdanie, skrajnie szkodliwe.
A z tych panów, których pani wymieniła, pani Katarzyna, w zasadzie tylko Włodzimierz Czarzasty w jakiś sposób odpowiada w sposób pozytywny na apel Donalda Tuska?
W tym momencie
do niedawna jeszcze Szymon Hołownia miał podobną opinię, a teraz się to bardzo zmieniło.
Tak, Szymon Hołownia, no jak ostatnio czytałam wywiad z panem Szymonem Hołownią, wskazuje na to, że może właściwszym byłoby utworzenie dwóch list. No myślę, że jest to przedpole do dyskusji i mam taką nadzieję, że no, ten cel jest na tyle ważny i na tyle ważny przede wszystkim dla Polski, dla polskich obywateli i dla ludzi, którzy no ewidentnie mają dość, którzy wychodzą na ulicę, którzy no w sposób ewidentny wskazują, że są bardzo mocno, mówiąc tutaj, no używając eufemizmu, niezadowoleni ze sprawowania władzy przez Zjednoczoną Prawicę i tych ludzi nie można zawieść, bo przede wszystkim nie można zawieść polskich obywateli, którzy czekają na zmiany, którzy wyraźnie opowiadają się za Unią Europejską, za praworządnością, za takim sposobem uprawiania polityki, żeby może nam było do polityków mieć zaufanie, bo w tym momencie no, tego zaufania nie ma. No, kupczenie stanowiskami i po prostu skrajne przypadki, wręcz nepotyzmą, kumoterii, manipulacji medialnej i te wszystkie okoliczności wyraźnie wskazują, no i przede wszystkim naruszenie praworządności w sposób miażdżący.
Rafał Kasprzyk, Polska 2050. Zaskoczony pan Rafał jest trochę. Podobnie jak słuchami Donalda Tuska,
pan
tak?
Pan redaktor zmienił delikatnie kolejność.
Zmieniłem, dlatego że w pytaniu, ale które zadajemy, są dwie główne partie, jako bohaterowie występują. Dlatego w tej kolejności dzisiaj przepytuję państwa.
Tak, oczywiście. Chciałbym przede wszystkim powiedzieć, że opozycja jest skupiona i zjednoczona wokół tych wartości, które koleżanka przytoczyła, między innymi. I wydaje mi się, że jest bardziej zjednoczona niż ta prawica, która w tej chwili rządzi, która nie może choćby odblokować i dać Polakom pieniędzy choćby z KPO. To jest jedno.
O zjednoczeniu opozycji świadczą na przykład słowa Szymona Hołowni: nie damy się zwasalizować Donaldowi Tuskowi.
Myślę, że każda partia, która występuje na scenie politycznej, nie jest po to, żeby się dać zwasalizować. Prawda? Myślę, że wszyscy się zgodzimy co do tego. Natomiast myślę, że Polacy są zmęczeni takimi dyskusjami, którymi dręczą ich politycy, kto na jakim stanowisku, w jakiej konfiguracji. Szymon Hołownia, który odwiedził nas w piątek i bezpośrednio zwracał się tutaj w takim do mieszkańców Kielc przekazie, mówi o tym jasno, że to nazywa to jasno kamasutrą polityczną, która nie przyniesie żadnych efektów i tylko mieszkańcy, obywatele będą znudzeni takim prowadzeniem polityki. My zdecydowanie i cały czas mówimy o tym, żeby powiedzieć ludziom, jakie sprawy będziemy załatwiać. Powiedzieć im, dlaczego takie kolejki są do lekarza i jak je zlikwidować. My chcemy powiedzieć jasno, że państwo zwróci na przykład koszty wizyty u lekarza specjalisty, że pozwoli zarabiać każdemu mieszkańcowi na domowej elektrowni, którą będzie miał na dachu, czy pompy ciepła. Że uczniowie po podstawówce, każde dziecko będzie znało język angielski. Że państwo i kościół wrócą na swoje należne miejsca. Z całkowitym szacunkiem dla jednej i drugiej instytucji. Że zlikwidujemy fundusz kościelny i wprowadzimy dobrowolny odpis podatkowy. To są rzeczy, które interesują Polaków i które chcą, żeby po wyborach załatwiał rząd, bo tego nie
ale
dostali
pan
od rządów
podobnie,
Zjednoczonej
podobnie
Prawicy.
Szymon Hołownia, że was nie interesują stanowiska. W takim razie wygracie wybory i obsadzi stanowiska kto inny, rozumiem, tak?
Mówi pan o tym nepotyzmie, o tej pladze, która jest w tej chwili polega na tym, że wszystkie stanowiska w spółkach Skarbu Państwa są tylko po to, żeby je tam powrzucać swoich znajomych i krewnych i podległych.
I jak wygracie wybory, to pozwalniacie tych ludzi, tak?
Już odpowiadam panu. My będziemy zatrudniać w spółkach Skarbu Państwa poprzez apolityczny komitet nominacyjny nie ludzi Tuska, nie ludzi Hołowni, nie ludzi Kaczyńskiego, czy Kosiniaka-Kamysza, tylko fachowców, którzy będą odpowiadali za wyniki tych spółek. Dzisiaj tego to zupełnie jest odwrócone, postawione na głowie. Jeszcze chciałbym dodać, że my jesteśmy, sam tego szukałem, radykalnym centrum. W związku z tym rozmawiamy i prowadzimy dialog z każdą ze stron. Nie jesteśmy prawicą, lewicą. Jesteśmy naprawdę radykalnym centrum.
Czyli co z tą jedną listą? Tak? Czy
jedna lista, jest rozwiązaniem tak samo dobrym jak dwie, trzy lub cztery. To, w jaki sposób ułożymy się do i w jakich konfiguracjach pójdziemy do wyborów, będzie zależało od tego, jakie będą analizy możliwości wygrania z PiS-em i odsunięcia tego ugrupowania od władzy, które niszczy ewidentnie Polskę, jest szkodliwe dla Polski.
Grzegorz Rzymuda, Nowa Lewica.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Panie redaktorze, nie chciałbym komentować relacji pomiędzy innymi partiami. Te kwestie zostawiłbym państwu z Platformy Obywatelskiej Polski 2050. Myślę, że po stronie demokratycznej nie ma wrogów, przyświecają nam wspólne cele i więcej nas łączy niż dzieli. Tak więc nie sądzę, żeby projekt Zjednoczonej Opozycji był nieaktualny. Natomiast cały czas trwają dyskusje na temat ostatecznego kształtu list wyborczych i tu pojawiają się pewne różnice. Lewica jest przygotowana na każdy wariant list wyborczych od samodzielnego startu po jedną wspólną listę, choć w ostatnim czasie w przestrzeni medialnej można usłyszeć głosy przedstawicieli innych partii politycznych, opozycyjnych, o tym, że nie chcieliby startować z jednej listy z Lewicą. Powiem szczerze, nie bardzo wiem dlaczego, ale to też pytanie oczywiście nie jest do mnie. Wydaje mi się, że niezależnie od kształtu list wyborczych, opozycja powinna pokazać jasną intencję wszystkich partii o współrządzeniu po wyborach, tak aby pokazać, że jesteśmy gotowi do współpracy w najważniejszych dla Polski aspektach. Dodam jeszcze, panie redaktorze, że jako Lewica jesteśmy gotowi na każdy wariant startu w wyborach i niezależnie od wariantu będziemy chcieli w przyszłej kadencji parlamentu realizować nasz program, a jest to bardzo dobry program dla Polek i Polaków, między innymi zagwarantowanie równego dostępu do usług publicznych, zakaz mowy nienawiści, zwiększenie nakładów na energetykę, likwidację umów śmieciowych, czy też wreszcie polityka senioralna, jak wprowadzenie renty wdowie i dodatkowa waloryzacja rent i emerytur, podniesienie minimalnej renty i emerytury, leki za 5 zł, czy senioralny bon turystyczny.
Ja wrócę jednak do pytania o jedną listę opozycji, dlatego że Włodzimierz Czarzasty, czyli współprzewodniczący Nowej Lewicy, jako jedyny bardzo wyraźnie powiedział, że jest gotów tworzyć jedną listę z Donaldem Tuskiem, a tymczasem na przykład dzisiaj Adrian Zandberg bardzo mocno się od tego odcina.
Panie redaktorze, mogę powtórzyć jeszcze raz. Jesteśmy przygotowani na każdy wariant, tak jak mówi pan przewodniczący Czarzasty, pójdziemy w koalicji w jednej liście. Jeśli będzie potrzeba, pójdziemy sami jako Lewica, bo jesteśmy do tego przygotowani.
Łukasz Wilczyński, Konfederacja Ruch
Wasilewski.
Narodowy. Przepraszam, to już chyba nie pierwszy
kolega,
raz.
Łukasz kolega też jest u mnie w partii Wilczyński, może stąd pomyłka. Bardzo na początek bym się zastanowił w odpowiedzi może tutaj do mojego przedmówcy, jak tą, bo chcecie państwo zlikwidować mowę nienawiści, jak ją w ogóle zdefiniować, nie? To jest tak ciekawe pytanie na początek. A co do tematu, no to myślę, że na początek też właśnie należałoby sobie postawić pytanie, czy ten pomysł wspólnej listy, na pewno nie Zjednoczonej Opozycji, bo Konfederacja sama pójdzie do tych wyborów, był tak na poważnie, realnie brany pod uwagę. Bo ja raczej postrzegam to w takich kategoriach gry politycznej Donalda Tuska, bo tutaj proszę zauważyć, że to głównie on lobbował za takim rozwiązaniem i jego współpracownicy, którzy mu w tym wtórowali. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej, jak wzorem właśnie chyba Jarosława Kaczyńskiego po drugiej stronie sceny politycznej, myślę, że bardziej chciał tym zagraniem zneutralizować swoich politycznych przeciwników. Właśnie jak niegdyś PiS Samoobronę, czy Ligę Polskich Rodzin, czy ostatnio Porozumienie Gowina. A tym swoim ostatnim głosowaniem, wracając do Polski 2050 w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym, myślę, że partia Szymona Hołowni raczej chciała się wyróżnić, zaznaczyć swoją odrębność względem Platformy Obywatelskiej, choć ja osobiście nie widzę większej różnicy pomiędzy tymi ugrupowaniami. Raczej chyba partia Szymona Hołowni powstała po to, żeby chyba głównie platformy, wyborcy byli, wyborcy Platformy Obywatelskiej zagłosowali na nich. No właśnie chyba, którzy tylko nie akceptują tego teraz przewodnictwa, przywództwa Donalda Tuska. Dla nas oczywiście ta jedna lista centrolewu byłaby korzyścią, natomiast też jesteśmy realistami i zdajemy sobie sprawę, że no najprawdopodobniej każda z partii, która ma taką zdolność samodzielnego startu w wyborach, no pójdzie samodzielnie. W zasadzie z zastrzeżeniem PSL-u, bo PSL jest taką partią, która ma w zwyczaju, że jak gdzieś tam w sondażach spada pod próg wyborczy, to takie może się z kimś ułożyć i tutaj chyba najdogodniej byłoby im właśnie z Polską 2050. W naszym przypadku, w przypadku Konfederacji, przynajmniej w ostatnim czasie mamy tendencję w sondażach rosnącą, średnio 8%, także w taki co najmniej ten dwucyfrowy wynik celujemy, żeby po prostu nasza reprezentacja w przyszłym parlamencie miała większy wpływ na rzeczywistość.
Leszek Wawrzyła, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Panie redaktorze, ja zacznę może tak, że no na pewno nie będzie jednej listy, bo raczej z PiS-em nie pójdziemy, więc na pewno będą dwie.
Z PiS-em nie pójdziecie?
Ja no tak żartuję oczywiście.
Spodziewali się wszyscy, tak, że właśnie tak się to
nie
stanie.
Nie,
raczej nie. Przyszłym koalicjantem.
Natomiast tak, powiem szczerze, że podobnie jak tu przedmówcy moi mówili wcześniej, jesteśmy gotowi do startu samodzielnego. Jak pan redaktor zapewne wie, przynajmniej w naszym województwie mamy dość silne struktury. W każdym powiecie nie będzie tu problemu, żeby stworzyć swoją listę. Zresztą wiele razy startowaliśmy sami i jakoś się zawsze obroniliśmy. Zresztą jesteśmy partią najstarszą w Europie, prawie 130-letnią. Myślę, że i tym razem się obronimy. Natomiast mamy przede wszystkim to, co mówi prezes Władysław Kosiniak-Kamysz. Pozwoli pan, że jeszcze dokończę myśl. Przede wszystkim po tej drugiej stronie tak zwanej opozycji powinna być przede wszystkim polityka wspólnych celów. Czyli te wszystkie złe rzeczy, które się dzieją, a które myślę, że jeszcze więcej wypłynie, bo cały czas jakieś co rusz to wypływają nowe kwiatki, z nimi trzeba wspólnie zawalczyć i do tego się trzeba przygotować. A to, czy my pójdziemy jedną listą, czy w dwóch listach, czy w trzech, czy w pięciu, naprawdę to nie ma większego znaczenia. Ma to może znaczenie jedynie, jeśli chodzi o matematykę i system ten nieszczęsny dom, tak, który niestety premiuje partie, które uzyskują największą liczbę głosów. Natomiast trzeba się zająć na poważnie gospodarką, rolnictwem, ochroną zdrowia, bo tu naprawdę jest wiele do zrobienia. Jak wszyscy tu pewno wiedzą, mamy największą umieralność, albo jedną z największych w Europie, więc trzeba naprawdę coś z tym zrobić. Demografia na przykład w naszym województwie no bije o pomstę do nieba. Wyludniamy się w sposób niesamowity, więc to też daje nam do myślenia, że trzeba naprawdę coś z tym fantem zrobić. Edukacja, to co Czarnek wyprawia teraz, to się w głowie nie mieści. Nie wspomnę tutaj, szanuję bardzo i lubię osobiście posła Goska, bo się znamy, ale to co wyprawia Solidarna Polska i Ziobro, że ogon merda psem i te środki z KPO, które powinny dawno już pracować w Polsce, bo teraz tych pieniędzy potrzebujemy jak nigdy w ostatnim czasie, bo mamy inflację, mamy wojnę na wschodzie i tak dalej, więc roboty jest naprawdę mnóstwo, a to, czy my pójdziemy w jedną, dwoma czy trzema listami, naprawdę jest to drugo albo nawet i trzeciorzędne. Natomiast jeżeli już miałbym się do tego odnieść, dla mnie, mówię teraz może bardziej za siebie, ja bym najbardziej widział się, tu patrzę na kolegę z Polski 2050 i myślę, że przynajmniej powinny dwie listy po stronie opozycji wystartować, bo ja na przykład szanuję kolegów bardzo z lewicy, wielu ich znam, często też wcześniej współpracowaliśmy, natomiast no, jeśli chodzi o sprawy światopoglądowe, no ciężko by nam było się znaleźć na jednej liście, to tak, chociaż nic nie jest wykluczone w polityce, różne rzeczy się działy, więc, ale to jest takie moje zdanie, być może jeszcze trwają rozmowy za Grunią, natomiast myślę, że te rozmowy powinny trwać w zaciszach gabinetowych, są od tego odpowiedni ludzie, a jak pójdziemy pójdziemy do wyborów, to co powiedziałem, to naprawdę jest sprawa drugorzędna. Są o wiele bardziej ważne sprawy.
Przypomnijmy w takim razie jeszcze, że PSL-owi udało się dosyć długo rządzić wspólnie z SLD w jednym rządzie.
Tak, ja mówię, ze starą lewicą najbardziej. Tak, jak była stara lewica, jak najbardziej. Natomiast teraz te sprawy światopoglądowe, jednak my się od tego, przynajmniej ja się od tego odcinam. No, nie będę tu może za głęboko wnikał, ale trochę nie. Mnie osobiście jest nie po drodze z tym, z Wiosną chociażby na przykład. O.
Mariusz Gosek, Solidarna Polska.
Panie Polskie Stronnictwo Ludowe rządziło tak z lewicą, jak i rządziło z Platformą Obywatelską. Jest nawet taka anegdota, gdy zapytany Waldemar Pawlak został to, kto będzie rządził po wyborach. Odpowiedział, że jak to pani nie wie, nasz przyszły koalicjant. Także to mniej więcej tak wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o zjednoczoną, o sytuację w opozycji, to mniej więcej jest ona tak zjednoczona, jak i Unia Europejska jest zjednoczona z tym głównym swoim hasłem zjednoczeni w różnorodności. Zjednoczeni w różnorodności i tam widać festiwal podziałów, które obserwujemy na co dzień. Natomiast ta nienawiść do Prawa i Sprawiedliwości i te bezpodstawne zarzuty, to trochę za mało. I to hasło nadrzędne opozycji, czyli takie, żeby zmienić i odsunąć rząd dobrej zmiany od władzy, to trochę za mało, bo Polakom jeszcze trzeba przedstawić program. Ale i Polacy... Ale o tym dyskutujemy właśnie. Polakom trzeba przedstawić program. Ja uważam, że nigdy nie było szansy na to, żeby opozycja się zjednoczyła, dlatego że to pokazał rok 2014. Tam wtedy była tęczowa koalicja, po prostu od Anasza do Kajfasza i przecież startowaliście państwo ze wspólnej listy do Europarlamentu. Jak to się skończyło, to doskonale potrafi wnioski z tego wyciągnąć zarówno pan prezes Włodzimierz Czerzasty, jak i pan Hołowny, jak i prezes Kosiniak-Kamysz, i tutaj każdy będzie grał w swoją trąbkę. Natomiast w tym zakresie trzeba jedno podkreślić, że faktycznie Donald Tusk tutaj będzie na pewno mocno zawiedziony jako człowiek, który uznawał się jako ten król Europy, który 10 lat przebywał w Brukseli, za tego, który będzie stał na czele tego obozu zjednoczonej opozycji, nawet demokratycznej, jak tam się nazywają, bo rozumiem, że teraz rządy to nie są demokratyczne, bo tak należałoby tutaj chyba z tego domniemać. Natomiast ta lawina taki nienawiści, czy takich słów, które tu padły, że w ogóle trzeba ludzi gdzieś tam poobsadzanych we spółkach Skarbu Państwa usuwać, no to ja bym proponował jednak, żeby
tak nie
te wszystkie...
Panie.
Nie była mowa o tym. Była mowa
nie,
o tym wszyscy, czy można odsłuchać.
Takie, ale no właśnie pan nie słuchał chyba.
Właśnie pan, panie Rafale, taką sugestię
wystąpił. Że będą obsadzani obsadzane spółki Skarbu Państwa fachowcami.
Cudownie, czyli najpierw trzeba odwołać tych, którzy teraz tam...
Tak, którzy fachowcami nie są. Szanowny, trzeba odwołać tych, którzy fachowcami
pani
nie są.
Pani mecenas...
Czyli niektórzy to zostaną.
Pan redaktor pani sam mecenas odpowiedział sobie
ale
na pytanie.
Niech się pan nie denerwuje.
Z nadania partyjne.
Niech się pan nie denerwuje. Ja bym jednak proponował, żeby oceniać pani mecenas przed wyniki w tych spółkach i czas, kiedy rządziła Platforma Obywatelska, czyli pani ugrupowanie polityczne, i co się wtedy w tych spółkach działo, jak w Ciechu między innymi, czy chociażby w Kieleckich Kopalniach Surowców Mineralnych, gdzie a sam akt oskarżenia to jest 763 strony. To jak się jest do czego przyczepić, to proszę konkrety tutaj podać, bo ja mogę mówić o konkretnych sytuacjach, gdzie spółka Kieleckiej Kopalni Surowców Mineralnych przetrwała zabory, dwie wojny światowe, rządów Platformy Obywatelskiej PSL-u nie wytrzymała. I takie są fakty. Konkludując, uważam, że nigdy nie było w ogóle takiej woli, to było takie zagranie PR-owe, że ta opozycja się gdzieś tam zjednoczy. Nie ma szans żadnych, bowiem PSL by wiedział, że jeżeli wchodzi na wspólną listę, to zwyczajnie nikt nie ze sceny politycznej na to nie zgodzi się, na pewno Władysław Kosiniak-Kamysz. Donald Tusk usłyszał już od Szymona Hołowni, że takiej możliwości też nie ma, także w tym zakresie kompletnie to jest nierealne. Ja to, w co wierzę i do czego jestem przekonany, to że zjednoczona koalicja rządząca, jako obóz dobrej zmiany, obóz, który sprawdził się, będzie kontynuowała władzę po najbliższych październikowych wyborach parlamentarnych.
41-200-2020 to numer telefonu, przypominam, dla naszych słuchaczy. Wypowiedzi państwa wyemitujemy pod koniec programu. A teraz czas dla senatora Krzysztofa Słonia, Prawo i Sprawiedliwość.
Nawet po tych wypowiedziach moich przedmówców z opozycji widać, że jest duży problem w tym, żeby w tej chwili zadeklarować się co do ewentualnego startu na jednej liście, na dwóch czy na trzech. Trudno się dziwić, bo pewnie wszyscy z opozycji mają z tyłu głowy te dotychczasowe doświadczenia związane chociażby z porażką w wyborach do Europarlamentu, czy z tym, co się stało na przykład z panem Palikotem, czy z panem Petru. Rzeczywiście dużo jest w tej chwili takich harców na tym polu bitewnym przed wyborami. Te harce służą oczywiście temu, żeby wypracować jak najlepszą pozycję. I ja się osobiście nie dziwię tym partiom, które tak właśnie postępują, ich liderom, dlatego że nikt nie chce teraz na 9 miesięcy czy 10 miesięcy przed wyborami deklarować jasno tego, z kim pójdzie do wyborów i jak będzie wyglądał kształt przyszłego, ewentualnego, bo taką mają nadzieję koledzy z opozycji, ich rządu. Myślę też, że sporo tutaj ma wpływu to, co deklarują liderzy poszczególnych ugrupowań, między innymi pan Donald Tusk, który kreuje się na takiego przywódcę tego ruchu przeciw PiS-owi. Właściwie to jego w tej chwili takim czołowym hasłem, którego nie formułuje, ale da się je wyczuć, no to jest takie hasło huzia na juzia, czyli odsunąć PiS od władzy na zasadzie pospolitego ruszenia na opozycji. Musimy sobie jednak zdawać sprawę, my już tutaj mamy pewne doświadczenie przecież w polityce, wszyscy tutaj zgromadzeni, że zarówno przed wyborami, jak i po wyborach to reprezentujemy nasze społeczeństwo. To od nas również zależy to, w jaki sposób to społeczeństwo kreuje swoje poglądy. Nie ma tak, żeby przed wyborami czy po wyborach część Polaków, która popiera to czy inne ugrupowanie, została w jakiś sposób usunięta z Polski. Musimy się w tej chwili nastawić na to, że bez względu na to, jakie będą wyniki wyborów, to wszyscy tutaj w naszym kraju pozostaniemy, bo mamy do tego prawo i rządzący ma przejąć odpowiedzialność za wszystkich. A zatem myślę, że w tej chwili największym problemem związanym z wyborem wariantu jednej, czy dwóch, czy więcej list jest to, żeby liderzy poszczególnych ugrupowań znaleźli swoje miejsce w ewentualnej koalicji rządzącej, bo pan Donald Tusk wyraźnie zniechęca swoimi wypowiedziami liderów innych ugrupowań do tego, żeby z nim poszli, skoro sam już się kreuje na premiera, chociaż w sondażach nie wychodzi tak różowo to jego poparcie, które deklarują Polacy. Nie jest to na rękę dla pana Szymona Hołowni, który wie przecież, że korzysta z tego samego elektoratu, z którego korzysta Platforma Obywatelska. To jest, na opozycji jest system naczyń połączonych. Jeżeli jakieś ugrupowanie uzyskuje w danym sondażu zwyżkę, to najczęściej dzieje się to kosztem drugiego ugrupowania opozycyjnego. Wypowiedzi prominentnych przedstawicieli Platformy Obywatelskiej, między innymi pana Radosława Sikorskiego, również nie zachęcają do tego, żeby za Platformą wszyscy poszli jak w ogień. Prawdopodobne jest, moim zdaniem, już to było formułowane przez kolegów, takie rozwiązanie, że zarówno Polskie Stronnictwo Ludowe, jak i pan Szymon Hołownia pójdą do wyborów
posłów w jednym bloku. Ryzykują tutaj oczywiście, bo pewnie to będzie koalicja i trzeba ten próg nieco podwyższyć, ale liczą na to, że te elektoraty się nie znoszą, a uzupełniają i że mogą tutaj odnieść jakiś tam skutek pozytywny dla siebie. Nie chciałbym też, żeby jedynym elementem i spoiwem funkcjonowania partii opozycyjnych w tej chwili w Polsce było to, żeby odsunąć PiS od władzy w jakikolwiek sposób, bo jesteśmy szkodnikami, bo jesteśmy przeciwko konstytucji, bo nie chcemy KPO dla Polaków, bo doprowadzamy do wyjścia Polaków na ulicę. Proponowałbym, żeby, jeżeli już miałbym się teraz tym zająć, komentarzem czy propozycją, żeby rzeczywiście wypracować jakiś wspólny program, czy zbliżony wspólny program, dlatego, że bez tego nie ma się co ruszać do wyborów. Zresztą pan Szymon Hołownia też mówi, że nie chce być tą opozycją, o jaką Prawo i Sprawiedliwość się modli do Pana Boga, bo rzeczywiście w tej chwili tak jest, że opozycja nie stawia zbyt wysokich wymagań, choćby dlatego, że nie ma konkretnego programu, a już nie mówiąc o tym, żeby to był jeden program dla całej opozycji. Jeszcze tak w uzupełnieniu. Reguła Donta jest dobrą regułą, dlatego, że ona pozwala wykreować zwycięzcę wyborów, który z kolei daje pewną rękojmię stabilnego systemu władzy i stabilnego rządzenia. Zatem każdy z nas w tej regule Donta funkcjonuje i trzeba w tych realiach się odnaleźć.
Dziękuję bardzo. Pan Rafał Kasprzyk chciał się odnieść jeszcze do którejś wypowiedzi. Zgłaszał pan chęć?
Tak, tutaj do moich przedmówców, do pana senatora również. Dziękuję za tę analizę.
A to jednym zdaniem, panie Rafale, naprawdę. Bo musimy
może dwa. Przede wszystkim wszelkie sondaże wskazują na to, że opozycja w jakiejkolwiek konfiguracji nie będzie startowała, wygra przyszłoroczne wybory, czy te wybory jesienne. I trzeba powiedzieć również, że jedność to jest pojednana różnorodność. My nie jesteśmy tacy sami, ale właśnie w tym jest bogactwo, że i gwarancja tego, że po wyborach stworzymy ten koalicyjny rząd na bazie tych programów, które wszyscy przedstawiamy. No my mamy programy, mamy 10 punktów programowych, 10 obietnic i każdy program mamy rozwinięty, przygotowany, gotowy do użycia i myślę, że jesteśmy w tym spójni. Obrona praworządności, chociażby ustawa wiatrakowa, przywrócenie pieniędzy z KPO, podstawowe rzeczy, które pozwolą Polakom lepiej żyć.
Że pieniądze z KPO dopiero po wyborach jednak, tak?
Dopiero po wyborach, dlatego że PiS nie jest w stanie ich wcześniej nam, Polakom, zagwarantować.
Proszę bardzo, pan Mariusz Gosek.
Potwierdził pan z Polski 2050 Szymona Hołowni to, co powiedział Ursula von der Leyen w Przepływie Szczerości, czyli wróci Donald Tusk i będzie jako premier na brukselskie salony, to wtedy będą pieniądze. Natomiast chciałbym powiedzieć, że to, co wy państwo często podkreślacie, że rząd nie ma pieniędzy, to również to nie są pieniądze Komisji Europejskiej. To są pieniądze, na które składają się również Polacy i płacą ratę też, a fikcyjne argumenty typu brak w Polsce
czemu
praworządności
nie
są nikczemne.
Tym, żeby te pieniądze przyszły panu tutaj i żeby kamienie milowe, które by negocjował panie, pana szef i pan Ziobro, wreszcie
pan mógł wypowiedzieć się swobodnie, bez przerywania przez innych uczestników.
27 rezolucji. 27 rezolucji przeciwko Polsce. Jakim trzeba być człowiekiem, żeby w Parlamencie Europejskim głosować w takiej debacie? Wie pan, co by się stało z politykiem belgijskim, francuskim, holenderskim, gdyby on źle mówił w Parlamencie Europejskim przeciwko swojemu krajowi? To byłby koniec jego politycznej kariery. U nas jest trochę inaczej, ponieważ inne standardy tutaj panują.
Niewiele pana formacja zrobiła, żeby te pieniądze z KPO
Ale szanowny panie, musi pan wiedzieć, czy to jest fundusz pożyczkowy, tam
ale ja
są
wiem, jaki to jest fundusz
podatkowy.
Ja wiem, jaki to jest fundusz, ale tych pieniędzy nie ma w Polsce.
Które będziemy
nie
spłacali. Nie ma w Polsce, dlatego że to, co pan potwierdził, mówiła sama Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, że będą wtedy, kiedy wygra wybory opozycja, kiedy Donald Tusk będzie premierem polskiego rządu. I o to w tym wszystkim chodzi. Gdzie pan, no, gdzie pan brakuje praworządności?
Proszę odsłuchać.
Jeden przykład, gdzie w Polsce nie ma praworządności? Jeden przykład. przykład. Proszę.
Podajemy
bardzo.
Panu na każdy, nie, ale, każdym jak spotkaniu.
Pani mecenas jeden, gdzie brakuje praworządności w Polsce? Bo wy, jakby ktoś słuchał z zewnątrz, pani mecenas, to po prostu jakiś armagedon, że pani musi słuchać po prostu.
Wszystkie ustawy dotyczące
ludzi,
wymiaru sprawiedliwości.
Wie pan co? Naprawdę, ja chodzę po ulicach Kielc i tutaj nie chodzą ludzie na ulicach, po prostu proszą was, żeby tu praworządność przywracać, żeby żyjecie w jakiejś równoległej rzeczywistości. Jakby ktoś z zewnątrz tego posłuchał, to by naprawdę pomyślał, że tu coś się dzieje nie wiadomo jak złego, że trzeba w Polsce przestrzec praworządność. To we Francji wywracali samochody, palili je. To tam proszę zobaczyć, jak wygląda jeszcze ta praworządność i ta demokracja.
A propos
czyli
rezolucji,
tych pieniędzy
to
Polski.
Ludwik XIV, władca absolutny i król Francji, powiedział kiedyś takie zdanie, przypisuje mu się w każdym razie to zdanie: państwo to ja. Rezolucje nie są przeciwko Polsce, panie pośle. Rezolucje są przeciwko szkodliwej koalicji, która rządzi Polską, a nie przeciwko Polsce. To jest ta wasza retoryka, że rezolucje do Parlamentu Europejskiego są przeciwko Polsce. To jest najbardziej chyba możliwie szkodliwa propaganda. Rezolucje ani nie są przeciwko Polsce, ani przeciwko państwu polskiemu, ani przeciwko jego obywatelom. Są przeciwko pewnej grupie ludzi, która od 8 lat niszczy to państwo. I tylko i wyłącznie przeciwko nim są te rezolucje.
Pani Katarzyno, chciałem tylko przypomnieć, że ta koalicja, która rządzi, została wybrana większością, przez większość obywateli.
Wie pani, to była taka pani poseł Janina Okońska, która natomiast że gardłowała, pani pamięta te słowa, także tak.
Jest pan Leszek Wawrzyła.
Panu senatorowi o dzieleniu Polaków, bo to pewien poseł mówił o drugim sorcie. Proszę sobie
panie
przypomnieć,
Rafale,
jak
ja nie
podzielił
udzieliłem
Polaków,
panu głosu,
jak
panie
traktował
Rafale,
tych, którzy głosowali inaczej.
Halo, czy pan mnie słyszy, czy pan w ogóle słucha?
Tak, oczywiście.
To dobrze
pana
by było.
Zawsze.
Bardzo dziękuję. Zdanie? Tak, oczywiście. Pan Leszek Wawrzyła i kończymy temat.
Pana senatora, pana posła, żeby odpowiedzieli na jedno podstawowe pytanie. Dlaczego taki jest rozdźwięk teraz, jeśli chodzi o te kamienie milowe między Solidarną Polską a Prawem i Sprawiedliwością? Bo tu jakoś tej zgody nie widzę. I pan premier Mateusz Morawiecki mówi co innego, Zbigniew Ziobro mówi co innego, czyli pan poseł, myślę, że tu podobnie jak minister Ziobro. Więc proszę też odpowiedzieć na to pytanie, bo jednak groźba, że tych pieniędzy nie mamy cały czas, a powinniśmy te pieniądze już mieć ponad rok i powinny pracować, a z każdym dniem jesteśmy porządnie w plecy. Więc dlaczego tu nie ma jedności, nie potrafi się dogadać?
Dlaczego nie mamy? Niech pan poda powód. Dlaczego nie mamy pieniędzy z KPO?
No z prostej przyczyny, że odsunęliście po prostu konstytucyjnie wybranych sędziów.
Ale kogo? Żaden sędzia nie został złożony z urzędu.
No jakże, to gdzie jest problem?
Jedno nazwisko. Właśnie, gdzie słuszne pytanie. Gdzie jest problem? Bo żaden sędzia nie został złożony z urzędu. Wie pan o
tym? To dlaczego rząd zaczął realizować te... Dlaczego rząd zaczął realizować kamienie milowe?
Ustawę. To były zbierane podpisy, żeby ją
odmówić. Mam wrażenie, że opozycja i von der Leyen rządzą w Polsce, a nie pan i pana koledzy.
W Polsce nie, ale w Unii Europejskiej już być może tak. Natomiast o KPO rozmawialiśmy już 150 razy i dziś nie jest Krajowy Plan Odbudowy tematem programu Studio Polityczne. Jak się zrobiło nagle spokojnie? Zmieniamy temat. Ukraina dostanie Leopardy z Niemiec, Abramsy ze Stanów Zjednoczonych i Challengery z Wielkiej Brytanii. Wsparcia walczącej Ukrainie udziela Polska i inne państwa wolnego świata. Czy Polska dobrze wypełnia swoją rolę w kontekście wojny za naszą wschodnią granicę? O to pytamy. Zaczynamy od pana Łukasza Wasilewskiego, Konfederacja Ruch Narodowy.
W obliczu wojny na Ukrainie rola naszego kraju, Polski, jest kluczowa pod każdym względem. W pierwszej fazie konfliktu było to głównie pomoc udzielana uchodźcom. Teraz natomiast mając na uwadze interes naszego państwa, jest zapobieganie temu, żeby Rosja, powstrzymanie Rosji na Ukrainie. I tutaj ogrom ciężkiej pracy jest przed naszymi dyplomatami. Powinniśmy dążyć do takiej sytuacji, w której NATO mówi jednym wspólnym głosem, żeby działania w ramach paktu były spójne. Jednocześnie też, żeby Unia Europejska partycypowała w tych kosztach związanych z tą wojną. No i akurat w tym przypadku widzimy, że nie do końca tak jest, jakbyśmy oczekiwali. W kwestii czołgów należy też pamiętać, żeby no, nie osłabiać naszego potencjału militarnego i powinniśmy go od razu odbudowywać jeden, co najmniej jeden do jeden. I tutaj mam na uwadze taką sytuację daną w zasadzie, którą przytoczę. To znaczy, no, wysłaliśmy mniej więcej blisko 300 czołgów na Ukrainie, przy czym zakupiliśmy, dotarło do naszego kraju w ubiegłym miesiącu 10. Także taka jest proporcja. Natomiast musimy mieć na uwadze tą niestety też jakiś czarny scenariusz założyć, czyli sytuację potencjalnie przegraną Ukrainy i konfrontację nawet z Rosją.
Panie Łukaszu, będę musiał niestety panu przerwać, dlatego że panowie się za bardzo rozgadali w pierwszym temacie i teraz będziemy bardzo ostro pilnować czasu, żebyśmy zdążyli do godziny 16. Do 17 byłoby pewnie łatwiej. Rafał Kasprzyk. Półtorej minuty dosłownie.
Panie redaktorze, to może przedłużyć ten czas antenowy. Myślę, że to z korzyścią dla słuchaczy.
I tak zawsze przedłużamy niestety i to się musi zmienić.
Dobrze. To krótko w takim razie. Zgadzam się, że to, że przekazanie czołgów i decyzja wreszcie Niemiec, której wszyscy oczekiwaliśmy, a która z niezrozumiałych przyczyn trwała tak długo, jest decyzją słuszną, bo trzeba ten ruch oporu ukraińskiej wspierać wszystkimi możliwymi środkami, jakimi dysponują zarówno kraje europejskie, jak i tutaj też włączające się, grające główną rolę Stany Zjednoczone. I druga rzecz, bardzo istotna, o której też kolega mówił i chyba wszyscy się zgadzamy, te działania powinny być zdecydowanie skoordynowane. Nie może być sytuacji pojedynczych strzałów, wrzutek czy jakichś zamierzeń, które mogą, które nie są przemyślane do końca. I tutaj zdecydowanie i Unia Europejska i NATO ma taką wiodącą rolę. Oczywiście Polska jest krajem granicznym i to powinna takim być też dynamicznie rozgrywającym członkiem, podając rozwiązania. I na koniec trzeci punkt, no nie sposób nie wspomnieć naprawdę tej wspaniałego poruszenia ludzi, mieszkańców, obywateli Polski, którzy zapewnili rok temu, za chwilkę rocznica będzie wybuchu wojny. Im trzeba oddać hołd. Polacy naprawdę wspaniale się zachowali i to jest godne odnotowania oczywiście. Także tyle.
Grzegorz Żmuda, Nowa Lewica.
Panie redaktorze, pytanie brzmiało, czy Polska dobrze spełnia swoją rolę w kontekście wojny za naszą wschodnią granicą. Więc odpowiem krótko. Myślę, że w kwestii wsparcia dla Ukrainy mamy konsensus wszystkich partii politycznych. Wszyscy uważamy, że należy nieść pomoc nie tylko ze względu na zwykłą przyzwoitość, ale też ze względu na to, że jesteśmy państwem przyfrontowym. Wojna za naszą wschodnią granicą uświadamia nam tak wiele kwestii, jak ważną rzeczą jest bezpieczeństwo, jak ważną rolą z perspektywy bezpieczeństwa Polski odgrywają sojusze międzynarodowe. Wojna w Ukrainie pokazała też, że Polacy w chwilach próby zawsze potrafią się zjednoczyć i okazać solidarność. Muszę tu podkreślić, że Polki i Polacy zachowali się wzorowo i zasłużyli na najwyższą ocenę. Ogólnie należy stwierdzić, że Polska dobrze spełnia swoją rolę w kontekście wojny w Ukrainie.
Katarzyna Czech-Kruczek, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska.
Konflikt na Ukrainie już z geopolitycznego punktu widzenia jest konfliktem globalnym. Chodzi o przede wszystkim strefę wpływów, też takich hegemonii jak Stany Zjednoczone, jak Chiny. I zatrzymanie Rosji właśnie z punktu widzenia naszego geograficznego położenia to jest podstawowa kwestia. I akurat nam z punktu widzenia Polski no, powinno na tym szczególnie zależeć, żeby ta Rosja została zatrzymana. Dlatego te wszystkie decyzje, które tutaj zarówno ze strony Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii no, są jak najbardziej słuszne. Ukraińców trzeba dozbrajać, tak żeby wygrali to starcie z Rosją. No bo praktycznie ciężko nam tutaj z punktu widzenia właśnie naszego posadowienia geograficznego, trudno sobie wyobrazić, co będzie, jeżeli Ukraina przegra tę wojnę. Kto będzie następny? No to już wtedy nasze bezpieczeństwo będzie realnie zagrożone.
To sobie możemy wyobrazić, bo już wiadomo, że Mołdawia prawdopodobnie, a
tak,
potem
będzie wtedy nasze bezpieczeństwo będzie, naszego kraju będzie realnie zagrożone. Dlatego wszelkimi siłami, przede wszystkim konsolidacją, między innymi z państwami europejskimi, dlatego jestem taką przeciwniczką właśnie eurosceptyków, ponieważ no, nie możemy zostać osamotnieni właśnie dlatego, jak nasz kraj i jak Polska jest położona geograficznie.
Leszek Wawrzyła, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Myślę, że tak jak odniosę się na samym początku do tego, co przedmówcy moi powiedzieli, że jeśli chodzi o sprawę wspierania Ukrainy, myślę, że tu wszyscy w tym studio generalnie się zgodzimy co do tego, że trzeba użyć wszelkich metod, żeby tą Ukrainę wspierać, jak to tylko jest możliwe i na każdym możliwym polu. Już nie będę powtarzał to, co wszyscy mówili. Tak, zachowywało się całe nasze społeczeństwo. To był ogromny heroizm, oddanie, te wszystkie akcje, które pamiętamy, naprawdę wielki szacunek dla wszystkich obywateli Polski bez względu na przynależność, na przynależność partyjną. Pełna zgoda co do tego, że trzeba Ukrainę wspierać. Lepiej późno niż wcale, że ta decyzja o tych leopardach zapadła. Stany Zjednoczone mają przekazać Abramsy, być może Francja swoje Leclerki, Wielka Brytania swoje Challengery, więc im więcej tych czołgów, tym lepiej. Z tego, co ja się tak wstępnie rozeznałem, problem leży trochę gdzie indziej, bo te czołgi, które są niszczone, one w zdecydowanej większości są niszczone częściowo i problem jest inny, czy te czołgi będzie gdzie wyremontować, bo Rosja naprawdę tych czołgów ma chyba najwięcej, bo z tego, co podają statystyki, to ma ich chyba ponad 15 tysięcy. Natomiast te czołgi, które teraz tam się sumuje, no to jest, powiedzmy, no docelowo ma być tak tych czołgów 300, tak? Gdzie one będą remontowane w razie awarii? Kolejną sprawą jest, czy będzie miał kto te czołgi obsługiwać, żeby nie było tak jak to robi Rosja często, że 10 dni kursu na front i...
Wczoraj, uspokoję pana, panie Leszku, no. Ukraińscy czołgiści zjawili się w Wielkiej Brytanii, uczą się obsługiwać.
Tak, słyszałem, ale każdy dzień jest na wagę złota. Natomiast odniosę się tylko do takiej jednej kwestii, już nie chcę powielać tego, co tu było powiedziane. Że trzeba rzeczywiście pamiętać o tym, tak tu kolega wspomniał, żeby to było rzeczywiście to wsparcie uzupełniane jeden do jednego, a nawet z naddatkiem, bo no nasze możliwości wsparcia, jeśli chodzi o czołgi, po tym, co teraz zapowiedzieli, no, żeby się nie okazało, że my mamy tego sprzętu za mało. Przypomnę, że na przykład dalej śmigłowców tych wielozadaniowych, bojowych nie mamy. No, Antoni Macierewicz, będąc ministrem obrony narodowej, zrezygnował z Karakali i do tej pory tych helikopterów nie ma, a one są istotne w razie W. Tak? Jeszcze do jednej sprawy bym się chciał odnieść. Po prostu często rząd dobrze robi, że zakupuje to uzbrojenie, z tym, że ja obserwuję, że to często jest tak, że ten sprzęt jest kupowany z tak zwanej półki, brany jakby z półki, a brakuje trochę czasami tego offsetu i mam wrażenie, że nad tym nie za bardzo się panuje. Natomiast przykładowo Szwajcaria, zakupując samoloty, mniej więcej połowę potem tych podzespołów i tak dalej będzie wyprodukowane w ramach offsetu w Szwajcarii. Myślę, że u nas powinno się to dziać.
I zdaje się, że tak ma właśnie być i z czołgami Black Panther i z armatochaubicami z Korei. Poseł Mariusz Gosek, Solidarna Polska.
Dokładnie, jeżeli chodzi o armatochaubicę K9, to tak ma być, jeżeli chodzi o offset. Do Polski też docierają czołgi K2, jeżeli chodzi o sytuację z Koreą. Te kontrakty muszą być optymalne, ta dywersyfikacja tych zamówień musi być bardzo duża, dlatego że dzisiaj widzimy, że wróg jest u bram i zgodzę się tu z wszystkimi i to cieszy, to, że to nas łączy i w Sejmie, w Senacie, w Parlamencie, myślę, że też i w samorządach, że wszyscy są świadomi tych imperialnych czy neoimperialnych zapędów rzeźnika Putina, bo tak go trzeba dzisiaj nazwać, bo tylko tak można mówić o osobie, która morduje bezbronne, niewinne dzieci i kobiety na terytorium Ukrainy, osobie, która w XXI wieku zdecydowała się na to, żeby wywołać wojnę. Niewątpliwie te leopardy, jak i czołgi Abrams są niezwykle potrzebne dla strony ukraińskiej. O tym mówił sam pan prezydent Wołodymyr Zełenski. Wskazywał, że taka istnieje potrzeba w dalszej kolejności. się też, mam nadzieję, że MiG-29 zostaną przekazane dla Ukrainy. No wszystko to po to, żeby wyprzeć Rosjan z terytorium, które napadli, z terytorium Ukrainy. Natomiast musimy też mieć na uwadze, i to wprost też wskazują eksperci, tutaj wypowiadał się też rzecznik Białego Domu, że no, czołgi Leopard dotrą, przepraszam, czołgi Abrams dotrą jednak w późniejszym okresie, ze względu też na te kwestie techniczne czy szkoleniowe w tym zakresie. Leopardy to jest jednak krótszy czas na przekazanie ich i przeszkolenie. Natomiast to, co jest zadowalające, to fakt, że żołnierze ukraińscy bardzo szybko sobie radzą z kolejnymi przekazywanymi sprzętami wojskowymi, bardzo szybko i sprawnie to obsługują, i chyba wszyscy się tu zgodzimy w tym studio, że no, istotą tego całego problemu jest to, żeby jak najszybciej wyprzeć Władimira Putina z terytorium Ukrainy. Głęboko ufam, że tak się stanie. Niestety jednak to, co pokazuje ta wojna, to jest kilkanaście miesięcy, a może i kolejne lata, jak wskazują też eksperci od wojskowości. Także naprawdę wszystkie ręce na pokład. Uchwała o obronie ojczyzny przyjęta przez Sejm jednogłośnie, jednomyślnie. Także tutaj w tym zakresie też ta pomoc Ukrainie, dozbrojenie Ukrainy, też my jako wschodnia flanka NATO i ta współpraca z Paktem Północnoatlantyckim pełna. Ufam i jestem przekonany, że w dalszej kolejności Niemcy nie będą już tak powściągliwi jak do tej pory. Pamiętamy na początku, jak byli powściągliwi, te słynne 5000 hełmów. Później wskazywali, że tak naprawdę przekazywanie jakiejś większej ilości broni de facto oznaczałoby rozbrojenie Bundeswehry. Wtedy już była mowa o niemieckich Leopardach. Także głęboko jestem przekonany, że ta broń będzie płynęła, płynie i będzie płynęła dla strony ukraińskiej po to, żeby wyprzeć Rosjan z terytorium, na które napadli, z wolnej, niepodległej Ukrainy.
Senator Krzysztof Słoń, Prawo i Sprawiedliwość.
W pierwszej części programu, w Państwa wypowiedziach, dominowała totalna krytyka rządu Zjednoczonej Prawicy i sytuacji w Polsce pod rządami Prawa i Sprawiedliwości i jej koalicjantów. Liczyłem na to, że w tej drugiej części audycji przejdzie Państwu przez gardło obiektywna ocena tego, co Ukraina i wolny świat zawdzięcza Polsce, bo to bezkompromisowa, bo tak trzeba to powiedzieć, bezkompromisowa postawa polskiego rządu, premiera Mateusza Morawieckiego, jego ministrów, pana prezydenta Andrzeja Dudy doprowadziła do tego, że z tego, można powiedzieć, składkowego zbioru czołgów Leopard wreszcie mamy jakąś perspektywę tego, że przynajmniej dwa bataliony, może nawet z tymi hiszpańskimi Leopardami, to będą trzy bataliony czołgów, czyli brygada, w jak najszybszym czasie dotrą na Ukrainę, bo są one niezbędne w tej chwili w obliczu planowanej przez Rosjan ofensywy, która nie będzie miała tego charakteru frontu rozciągniętego, ale prawdopodobnie będzie to uderzenie miejscowe na konkretnych kierunkach i tam niestety jest używana głównie broń pancerna i całe to zaplecze. A zatem, żeby się tej pięści przeciwstawić, trzeba, żeby Ukraina pokazała swoją pięść, a nie zrobi tego bez pomocy Polski i innych krajów. To my, jako Polacy, zawstydziliśmy głównie Niemców, którzy zaczęli się ociągać, zaczęli kombinować, odmawiając samemu przekazania Leopardów i odmawiając prawa dla innych krajów. Powiedzieliśmy, stawiając sprawę na ostrzu noża, i nawet jeżeli się nie zgodzicie, to my te Leopardy przekażemy, bo my wiemy, jaka tam jest sytuacja, bo my doświadczamy najbardziej jako sąsiad tego, czym jest wojna na Ukrainie. Wywiązując się doskonale z kraju, który przyjął miliony uchodźców z Ukrainy, również dbamy o to, żeby Ukraina miała w naszym imieniu czym walczyć i przeciwstawić się Rosji.
No to jeszcze posłuchajmy telefonów od słuchaczy.
Panie redaktorze, ja skwituję krótko i dosadnie, jeżeli chodzi o wypowiedzi o totalnej opozycji. Tego się po prostu nie da słuchać. Nie da się słuchać tej opozycji, niech oni się zamkną i tyle. To jest po prostu nie do przyjęcia. Nie mają żadnego programu tylko cały czas mówią o odsunięcie Zjednoczonej Prawicy od władzy. Niech przedstawią Polakom program. Zresztą oni już przy władzy byli i co pokazali? 8 lat rządzili. A teraz mamy, panie redaktorze, wojnę na Ukrainie. No, jakby opozycja doszła do władzy, no to jest tragedia. No to znów zaczną likwidować jednostki, to i Putin będzie miał pole do popisu, tak żeby wejść do Polski bez niczego.
Pytanie do pana z PSL-u. Gdzie był 8 lat i co robił ze służbą zdrowia, kiedy rządził z panem Tuskiem? Jeżeli teraz chce uzdrawiać i zmniejszać kolejki do służby zdrowia. Dziękuję bardzo.
Dzień dobry państwu. Należy pomagać Ukrainie jak najbardziej, ale proszę państwa, nie możemy my Polacy w Polsce żyć gorzej niż Ukraińcy w Polsce. Trzeba tę pomoc ważyć. Nie zapominać o nas, bo mnie się żyje coraz gorzej. Mam emeryturę, naprawdę od emerytury do emerytury brakuje mi. Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Dzień dobry. Ja powiem tak. Mówiłem tu kiedyś. Ludzie są, niektórzy, jak to się mówi, zdolni i doskonale wiedzą, że jest takie motto. Lepiej z mądrym zgubić, jak z głupim znaleźć. I dlatego część ludzi z Tuskiem nie pójdzie. A ja nie wiem, co wy cały czas z tym Tuskiem. Tusk już rządził przecież, nie? I jest znany z tego, że po prostu to jest największy szkodnik, jakiego możemy sobie wyobrazić. Jego chciwość, pazerność po prostu doprowadziła do wielkiej szkody w tym kraju. I co ta opozycja sobie wyobraża, nie? Z kim wy chcecie wejść? Już ze 2000 lat temu, za czasów Jezusa, było 12 apostołów. Jeden z nich to był Judasz. I no to 12 podzielić na 1, no to mniej więcej tak wychodzi, że dostajecie tych procentów przychodowo 20, przykładowo, a jak pójdą ludzie do wyborów, no to nie będzie 20, tylko po prostu około 10% dostaniecie. Po prostu bo Judaszów tyle wy...
To były telefony z opiniami naszych słuchaczy, a my już żegnamy się w studiu politycznym dzisiaj. Gośćmi studia politycznego byli Łukasz Wasilewski, Konfederacja Ruch Narodowy.
Dziękuję, kłaniam się.
Rafał Kasprzyk, Polska 2050.
Dziękuję państwu, do widzenia.
Grzegorz Żmuda, Nowa Lewica.
Dziękuję państwu, do widzenia.
Katarzyna Czech-Kruczek, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Leszek Wawrzyła, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dziękuję, do widzenia.
Poseł Mariusz Gosek, Solidarna Polska.
Dziękuję, dobrego popołudnia.
Senator Krzysztof Słoń, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję państwu studio. Pozdrawiam słuchaczy Radia Kielce.
Program prowadził Radosław Podsiadły, zrealizował Jerzy Sidorowicz, a telefony od państwa odbierał Michał Kita. Dziękujemy i do usłyszenia.
Studio polityczne Radia Kielce.